Drodzy bracia i siostry, problemy, jakie wynikają niekiedy w chrześcijaństwie, w Kościele, biorą się z polegania na niewłaściwych rzeczach. Podobnie w naszym życiu duchowym, czy w naszym takim praktycznym, codziennym życiu jako chrześcijan, problemy mogą wynikać z polegania na niewłaściwych rzeczach. Jeśli chodzi z kolei o postęp duchowy, dużo zależy, czy tkwimy w przeszłości, czy też zmierzamy do celu. I dużo zależy od tego, czy dążymy do pełnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem i z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Filipian wskazał na pewne zagrożenia, ale też dał siebie za przykład, jak on sobie radził ze swoją przeszłością, która była trudna. Przeczytamy list do Filipian, przeczytamy trzeci rozdział, na razie wersety 1-3. W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym, my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Tu jest niewiele słów, ale bardzo dużo treści. Na początek rzecz zaskakująca, że właśnie ten list, choć pisany w więzieniu, jest pismem, które najwięcej w Nowym Testamencie mówi o radości. Apostoł, będąc w więzieniu, zachęca ludzi wierzących, oczywiście nie tylko braci, ale i siostry, żeby radowali się w Panu. Dzisiaj wiele może być przedmiotów radości. Wiem, że media elektroniczne dają ludziom wiele zadowolenia, satysfakcji, ale to jest puste i nie daje tak naprawdę zaspokojenia prawdziwego głodu duszy, więc jedynie w Panu jest prawdziwa radość. Apostoł Paweł pisał wielokrotnie te same wskazówki, ale dla bezpieczeństwa chrześcijan, jemu to się nie nużyło, ale było dla nich należytą ochroną. I zaczyna przestrogę, strzeżcie się psów. O co tutaj chodzi? Przecież w naszej cywilizacji psy kojarzą się pozytywnie, to znaczy one są generalnie ucywilizowane, udomowione. Ale musimy pamiętać, że w pierwszym wieku psy uchodziły za zwierzęta nieczyste w kulturze żydowskiej i często grupy psów, takie watahy psów się przemieszczały. Były one zdziczałe, mogły komuś nawet zagrozić. I psy oznaczają w tym kontekście ludzi bez skrupułów, jak zauważył biblista z Poznania, słusznie Piotr Zaręba. Ludzi, którzy są bezwzględni w dążeniu do swoich celów. Inni sugerują, że może też chodzić o tych, którzy niejako ujadali za apostołem Pawłem, ponieważ ciągle zwalczali go na tym gruncie, że chcieli narzucać wierzącym z pogan obrzezanie jako wymaganie niezbędne dla zbawienia. I rzeczywiście tutaj jest mowa o złych pracownikach, czyli byli ludzie, którzy kręcili się, można powiedzieć, po kościołach, obracali się w kręgach chrześcijańskich, ale byli złymi pracownikami wykonującymi szkodliwą pracę. I mówi, strzeżcie się okaleczeńców. Apostoł nazwał okaleczeńcami tych, którzy usiłowali chrześcijanom narzucić obrzezanie jako warunek zbawienia. Dość twardo to określił, ale słusznie, ponieważ nie służyło to dobru duchowemu ludzi. To była zła praca. I apostoł mówi zaskakującą rzecz. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym. Czyli dosłownie z greki my jesteśmy prawdziwie obrzezaniem. Czyli uważał Kościół za lud Boży. Prawdziwie obrzezany, ale na sposób duchowy. Jak mówi o tym list do Rzymian, zobaczmy. 2 rozdział, werset 28-29. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, który jest widoczne na ciele. Ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. A zatem liczy się obrzezanie serca, duchowa przemiana, której doświadcza człowiek oddający swoje życie Bogu, ale także i ochrzczony. Bo apostoł Paweł nazywa obrzezaniem Chrystusowym chrzest. Zobaczmy do listu do Kolosan, 2 rozdział od 11 do 13. I w nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się ciała grzesznego, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki. Czyli apostoł głosi tutaj, że obrzezaniem chrystusowym jest chrzest. Że to jest chrześcijański rodzaj obrzezania. Dlatego może mówić o chrześcijanach, że są ludem obrzezanym. Ale już na sposób nowego przymierza. I to wszyscy. I mówi, że ten lud sprawuje wielbienie Boga w Duchu Bożym. To jest bardzo ważne. Ponieważ Pan Jezus zwrócił uwagę, że zewnętrzna forma, choćby była piękna, zasłużona, bez wielbienia Boga w duchu i w prawdzie, nie ma wartości. Kiedy rozmawiał z Samarytanką w Ewangelii Jana, 4 rozdziale, to ona się zastanawiała, gdzie należy czcić Boga, gdzie jest centrum wielbienia Boga. A Pan Jezus powiedział tak, w 4 rozdziale, 23 i 24 wersecie Ewangelii Jana. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Więc widzimy, że tym ludem Bożym, którym Bóg się dzisiaj posługuje, nie jest Izrael. Izrael to jest świeckie państwo, w którym w dodatku dominuje bezbożność, ateizm, które na przykład takich ludzi jak dr Arnold Fruchtenbaum, którego ostatnio tłumaczyłem, wydala z kraju, bo pozyskują Żydów dla Chrystusa. To jest państwo, o którym brat Arnold powiedział, że to są Żydzi zgromadzeni w odstępstwie na ucisk. Że oni dopiero po ucisku zostaną uświęceni, żeby przyjąć Pana Jezusa jako Mesjasza. Widzimy, że dzisiaj Bóg się nie posługuje państwem Izrael. To jest świeckie państwo, nie ma co się nim zachwycać. Utworzone zresztą przez ateistów, socjalistów, a nawet komunistów. A tym ludem Bożym, którym od pierwszego wieku aż do tej pory Bóg się posługiwał, jest Kościół. To nie znaczy, że Bóg zrezygnował z Izraela. Wiemy, że 9 do 11 rozdziału listu do Rzymian to doskonale tłumaczą, że oni są w większości zatwardziali, bo mimo tak oczywistych faktów dotyczących Jezusa jako Mesjasza, jednak większość trwa w zatwardziałości. I rozmyślnie unikają 53 rozdziału Izajasza, który tak wyraźnie ukazuje Mesjasza. W czytaniach synagogalnych w ogóle jest ten rozdział przeskakiwany. Jest zakazany praktycznie. Więc widzimy, że są w zatwardziałości. Wielu już wierzy, coraz więcej wierzy w Pana Jezusa z Izraela czy z innych krajów Żydów, ale nadal jest to mniejszość. Niemniej właśnie ludem Bożym jest dzisiaj Kościół. I ten Kościół wielbi Boga w duchu i w prawdzie, ma obrzezanie chrystusowe i chlubi się w Chrystusie Jezusie, a nie pokłada ufności w ciele. To jest bardzo ważne, ponieważ Żydzi mieli tendencję i niektórzy fałszywi nauczyciele z pierwszego wieku, żeby chlubić się właśnie ciałem. I list do Galatów, inaczej Galacjan, 6 rozdział od 12 wersetu, mówi o problemie przypodobywania się Żydom przez obrzezanie. Wiadomo, że apostoł Paweł zrobił pewien wyjątek. Tymoteusza kazał obrzezać, a to ze względu na to, że on wyruszył z Ewangelią do Żydów i pierwsze, co by go pytali, to czy jest obrzezany. I wyjątkowo apostoł Paweł tak zrobił, żeby nie było przeszkód formalnych, żeby Tymoteusz mógł głosić Żydom Ewangelię. Ale nigdy nie znajdziemy fragmentu, z którego by wynikało, żeby apostoł Paweł zalecał poganom coś takiego na rzecz zbawienia i żeby upatrywał w zbawczej mocy w obrzezaniu. List do Galatów, inaczej Galacjan, 6 rozdział od 12 wersetu mówi tak. O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania. Chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego. Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech stąpi pokój i miłosierdzie. Więc widzimy, że niektórzy ludzie najwyraźniej mieli trend taki w pierwszym wieku, żeby przykładać duchową wartość do zabiegu obrzezania. Apostoł Paweł jednak chlubił się w Chrystusie nie w rzeczach cielesnych, nie w rzeczach zewnętrznych, tylko w rzeczach duchowych, bo wiedział, że przedmiotem chluby chrześcijanina może być osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. To, co Bóg przez swojego Mesjasza dokonał i przez co niejako świat umarł dla apostoła Pawła, jakby został ukrzyżowany. Stare rzeczy przestały być ważne i Paweł też jakby umarł, został ukrzyżowany dla tego świata, stał się dla niego martwy, bez wartości. A jego światem jaki był świat? Pogański? Nie. Jego światem był świat żydowski, nieodrodzony. Ta część społeczeństwa żydowskiego, która nie uwierzyła w Pana Jezusa. On dla tego świata, bo to też był niestety zwiedziony świat, bo nie przyjął Pana Jezusa. I dla tego świata jakby Paweł przestał być ważną osobą, czy w ogóle liczącą się. I Paweł mówi, nie pokładamy ufności w ciele. Co to znaczy? Ten zwrot ma głębszy sens niż w języku polskim przy powierzchownym czytaniu. To znaczy chodzi między innymi o pochodzenie, o jakieś takie wartości, którymi ludzie mogą się chlubić niezależnie od Boga. I właśnie to jest tutaj istotne, że ta cielesna religijność dla niego nie miała większej wartości. I Paweł teraz zaczyna mówić o sobie. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Czyli w tych rzeczach takich zewnętrznych, czysto ludzkich, które wydają się mieć wartość. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej, mówi. Obrzezany w ósmym dniu, czyli poprawnie według prawa mojżeszowego, z rodu Izraela, czyli świetne pochodzenie, tak, od Abrahama, Izaka i Jakuba, z pokolenia Beniamina, więc rodu związanego z królestwem Saula. Hebrajczyk z Hebrajczyków. Czyli czyste było jego pochodzenie, nie było splamione jakimś pogańskim pochodzeniem. W stosunku do prawa faryzeusz, czyli należał do najsurowszego stronnictwa religijnego. Co do gorliwości prześladowca Kościoła, więc dla swoich ziomków wydawało się, że wykonywał dobrą pracę, bo Kościół wtedy uchodził za sektę, która zamierza rozbić religijną jedność Izraela. Co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu, czyli tej sprawiedliwości takiej mierzonej normami prawa mojżeszowego, był w porządku, można powiedzieć, w oczach ludzkich. Czyli co? Można powiedzieć, żyć nie umierać. Człowiek, który jest wzorowy. Ale po tym słodzeniu mówi, ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Czyli nie dlatego, że to nie miało żadnej wartości, ale w porównaniu z Mesjaszem stało się mało wartościowe. I mówi, i owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Zobaczmy, apostoł Paweł uznał, że jest to doniosła sprawa, nadzwyczaj doniosła, osobiste poznanie Pana Jezusa. Bo musimy sobie jedną rzecz uświadomić, że w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, w pismach hebrajsko-aramejskich, były pewne przesłanki wskazujące na kogoś nadzwyczajnego, kto obok samego Boga Jahwe jest także Bogiem. W księdze Izajasza zapowiedziano, że ten, który się narodzi Mesjasz, będzie Bogiem mocnym. Co więcej, Bóg nieraz mówi o sobie w liczbie mnogiej. Uczyńmy człowieka na obraz nasz. W przypadku wieży Babel stąpmy. Były pewne przesłanki, ale one jeszcze były takimi cieniami, były mgliste. W Nowym Przymierzu objawia się Syn Boży i mówi takie rzeczy tu na ziemi, że kilkakrotnie Go chcieli obrzucić kamieniami. Bo mówi, zanim Abraham stał się, ja jestem. I mówi, kto mnie widział, widział i Ojca. Kiedy zarzucają mu, że łamie szabat, mówi, mój ojciec aż dotąd pracuje i ja także pracuję. A więc wskazuje, że tak jak ojciec pracuje cały czas, coś robi, podtrzymuje wszechświat swoją mocą, to i on ma prawo nawet i w szabat pewne rzeczy robić, bo jest jak Stwórca. I mówi, mój ojciec, nie mówi nasz ojciec. Więc widzimy, pojawia się szczególny Mesjasz, który jest objawieniem najpełniejszym Boga. I poznanie kogoś takiego to jest dla Pawła wielka rzecz. On niejako mówi, wszystkie te sprawy, kiedyś ważne dla mnie, przestały mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. A czas, jaki wcześniej poświęcałem obrzędowej religijności, okazał się wielką stratą. Czyli uważa to za po prostu marne w porównaniu z tym, co zyskał. I mówi, i owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa Pana mojego. I mówi, dla Niego wyzułem się ze wszystkiego. Czyli wyzbył się wszystkiego, inaczej zrezygnował definitywnie ze wszystkiego, co kiedyś miało dla Niego jakąkolwiek wartość. I mówi, i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Co ciekawe, greckie słowo tu użyte może oznaczać i śmieci, ale i odchody. I są przekłady, które oddają, że to wszystko uznał za gnój. A nawet jest taki współczesny przekład, który używa słowa fekalia, takiego dość mocnego. Na czym w takim razie mu zależało? Bylebym pozyskał Chrystusa, byle być bliżej Niego, byle zjednoczyć się z Nim, znalazł się w Nim, mówi. Czyli dążył do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i nie miał już, mówi, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa. Bo wcześniej pisał, że uchodził za człowieka w porządku według kryteriów prawa, ale mówi, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, czyli nie próbując wypracować swojego stanowiska przed Bogiem dzięki przestrzeganiu prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, mówi, otrzymaną przez wiarę Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. I tu jest ta różnica. Wielu Żydów usiłowało zbawić samych siebie przez przestrzeganie prawa mojżeszowego. Tymczasem Ewangelia głosi coś innego. List do Rzymian, który jest najpełniejszym wyłożeniem Ewangelii, od 20 wersetu 3 rozdziału tłumaczy, jaka jest teraz droga zbawienia. Mówi tak, z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego, czyli w Bożych oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczana przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. A więc widzimy, że Bóg zaproponował inną drogę stania się sprawiedliwym, bo niestety pierwszy i drugi rozdział listu do Rzymian i część trzeciego jest to oskarżenie i pogan, i Żydów, że nie byli sprawiedliwi. Że wobec Boga zawinili cała ludzkość i że nawet uprzywilejowanie Żydów przez otrzymanie przymierzy, otrzymanie prawa Bożego, słowa Bożego, wszelkiego dziedzictwa, wszelkiego dobra, systemu świątynnego, nie uratowało ich całkowicie przed grzeszeniem. I dlatego Boża sprawiedliwość jest inna, żeby, jak czytamy dalej, człowiek osiągał usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Także Bóg jest sam sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. I taką drogę poznał apostoł Paweł. I ona dała mu wytchnienie. Ona dała mu wytchnienie, dała mu pokój z Bogiem, świadomość, że jest przyjętym, umiłowanym przez Boga dzieckiem. Ale to nie oznacza, bo czasami jest to jednostronnie sprawa nauczana, że on nie musiał w ogóle już teraz nic robić. Dalej się o tym przekonamy za chwilę. W każdym razie sprawiedliwość oparta na wierze jest darem Bożym przez wiarę z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I wiąże się z tym poznanie Jego, poznanie Pana Jezusa, dążenie do pełnego zjednoczenia z Nim, bo mówi, upodobniając się, mówi tak, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Czyli apostoł zmierzał do pełnej jedności z Chrystusem, zarówno w cierpieniach, wiedział, że dla Chrystusa będzie musiał cierpieć, jak i w śmierci, na wzór tego, co on przeszedł. I taka jest droga chrześcijanina, droga krzyża, droga cierpienia. Każdy jakieś cierpienia na drodze za Chrystusem znosi. Sztuką jest to znosić w pokorze. Jest taka stara pieśń, o nieś swój krzyż bez szemrania nieś. I nie jest to łatwe. My jako ludzie łatwo ulegamy duchowi narzekania. Apostoł jednak chciał być zjednoczony z Chrystusem nie tylko w tym, że zmartwychwstanie na Jego wzór, ale też, że będzie cierpiał na Jego wzór i umrze, mając nadzieję na powstanie zmartwych. I co jest tutaj istotne, że apostoł Paweł nie uważał, że to jest sprawa zakończona w jego życiu, bo mówi w wersecie 12, nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Czyli widzimy, że jeszcze nie miał tego wszystkiego, nie posiadał ostatecznego zbawienia, ostatecznej chwały. Jeszcze nie dobiegł do celu. Wytrwale zmierzał ku odwiecznemu życiu Bożemu, wkładając w to wszystkie swoje siły, o czym mówi dalej fragment. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię. Czyli jedno czynił, miał serce niepodzielne. Jednej rzeczy najbardziej pragnął. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Czyli zmierzał wyraźnie do mety. Nieustannie skupiał uwagę na tym, co przed nim. Pomijał to, co zostawił za sobą, a miał różne rzeczy, których mógł się wstydzić. Nie chciał, żeby to go przygnębiało. Bez wytchnienia pędził po laur zwycięstwa, po wieniec oczekujący w górze wszystkich, którzy odpowiadając Bogu na jego wezwanie wytrwają w Chrystusie Jezusie. Wszyscy więc my, mówi, doskonali, greckie słowo może oznaczać dojrzali duchowo. Tak to odczuwajmy, a jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi. W każdym razie, dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy. Także bardzo ważne jest, żeby nie zatrzymywać się na drodze wiary, nie cofać się, ale też, by konsekwentnie dalej nią podążać. By według tej samej linii, którą szliśmy do tej pory, dalej iść. Greckie słowo tutaj oznacza stać w rzędzie, podążać w uporządkowany sposób. Chodzi o konsekwentne postępowanie jako wynik uporządkowanego, zaplanowanego działania. Nasze życie nie może być chaotyczne, polegające tylko na jakichś zrywach, ale musimy konsekwentnie zmierzać do celu. Co nie znaczy, że nie będzie korekt na tej drodze, pewnych poprawek, pewnego pokutowania, jeżeli Bóg nam coś objawi, że było nie tak, ale będziemy chcieli dążyć do zjednoczenia z Chrystusem. Co to oznacza? W praktyce to oznacza, że im bliżej jesteśmy Chrystusa, im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej widzimy swoją niegodność. Tym bardziej widzimy sfery naszego życia, które są jeszcze niewłaściwe, w których jeszcze nie dopisujemy. I dlatego apostoł był świadom, że jeszcze ostatecznego celu nie osiągnął, ale zmierzał do tego celu konsekwentnie i śmiało. Tak więc, drodzy, podsumowując, bardzo ważne jest to, jakie są nasze priorytety, czym pokładamy nadzieję, na co kładziemy nacisk. W pierwszym wieku byli ludzie, którzy twierdzili, że obrzezanie jest takim duchową, wielką wartością dla zbawienia. Oczywiście się grubo mylili. Dzisiaj też te tendencje judaizujące powracają do Kościoła. Jest bardzo modne to wszystko, co związane z Izraelem. I czasami jest to w zrównoważony sposób przedstawiane, w sposób biblijny, a czasami właśnie w bardzo niezdrowy sposób. I są nauczyciele także z Żydów, którzy są zwiedzeni, tak można śmiało powiedzieć, którzy wprowadzają w błąd i kierują uwagę nie na Chrystusa, ale na pewne tradycje żydowskie, na pewne nauki, na pewne święta żydowskie i tak dalej. I to jest błąd. Niektórzy nawet przytaczają fragmenty Talmudu jako autorytet, ale to nie dla nas jest Talmud. Talmud to jest rzecz wtórna w stosunku do Słowa Bożego. Dlatego trzeba się skupić raczej na tym, co tu czytamy. Na wielbieniu Boga w Duchu Bożym, na chlubieniu się w Chrystusie i niepokładaniu ufności w tych jakichś takich czysto ludzkich sprawach, jak jakieś ludzkie osiągnięcia, dążenia bez głębszej wartości. I mamy przykład apostoła, który, można powiedzieć, miał wspaniałe referencje, jeśli chodzi o Żyda z tamtych czasów. Pod każdym względem był wzorowy, ale te wartości, które były wtedy cenione w jego narodzie, uznał za naprawdę mało wartościowe, mało pomocne w porównaniu z poznaniem samego Zbawiciela. I dlatego rozważmy, jaką rolę w naszym życiu odgrywa poznanie Zbawiciela. Czy przez niego lepiej poznajemy Boga Ojca? Czy też dążymy tak jak Paweł, żeby w pełni zjednoczyć się z Nim? On pochwycił większość z nas w swoim czasie. Położył na nas swoją rękę. Teraz czy my chcemy się Go uchwycić coraz mocniej? Zespolić się z Nim, mieć z Nim taką bliską więź? Czy jesteśmy gotowi ponieść koszty? Kosztem są cierpienia. Oczywiście i śmierć nas czeka. Jeżeli, załóżmy, za naszego życia przyjdzie Pan Jezus, no to nie doświadczymy śmierci, będziemy przemienieni. Ale załóżmy, że ktoś z nas jeszcze do tego czasu umrze, to mamy nadzieję na zmartwychwstanie. Ale ceną tej nadziei jest też gotowość współcierpienia z Chrystusem, pójścia Jego drogą, drogą krzyża. Ostatnio mi takie dwa wersety chodzą po głowie, gdzie Pan Jezus powiedział, kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I to jest 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. I z 16 rozdziału Ewangelii Mateusza też inny werset. Cóż pomoże człowiekowi, jeżeli pozyska nawet cały świat, a na swojej duszy szkodę poniesie? Lub co da człowiek w zamian za swoją duszę? To jest zastanawiające bardzo, bo rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, że postawimy na przykład rodzinę wyżej od Chrystusa, albo względy ludzkie, czysto ludzkie, jakieś układy, jakieś sprawy wyżej od Chrystusa. I wtedy pytanie, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że On jest naszym dążeniem. Ja mogę też coś osobistego powiedzieć. Dla mnie po latach zwiedzenia w organizacji świadków poznanie Jezusa było i jest skarbem. Ja nie mówię, że jestem taki duchowy, jaki powinienem być, bo nie jestem. Ale poznanie, że Jezus jest w całej pełni Bogiem jako Syn Boży, to było dla mnie przeogromne odkrycie. Bo ja byłem cały czas nauczany, że jest Archaniołem Michałem, pierwszym stworzeniem Bożym i jednym z wielu aniołów, może najwybitniejszym, ale jednak stworzeń. I dowiedzenie się z Pisma Świętego, że Jego natura jest w pełni Boża, że jest odwiecznym Synem Bożym. Zbliżenie się do Niego w modlitwie, co ja miałem w organizacji zakazane. bo nie wolno było się modlić do Pana Jezusa. To było wielki przełom w moim życiu. To już można powiedzieć za około 20 lat. I chciałbym Was zachęcić, abyście cenili ten skarb. Mamy przypowieść o człowieku, który znalazł perłę wysokiej wartości i wszystkie kosztowności, jakie miał do tej pory, sprzedał, żeby zyskać tę perłę. Mamy też przypowieść o człowieku, który w roli znalazł skarb i wszystko sprzedał, co miał, żeby kupić ten grunt ziemski, aby uzyskać ten skarb. I Pan Jezus ze swoim królestwem jest tym skarbem. I dla apostoła Pawła był tym skarbem. I naprawdę mamy wiele przykładów ludzi duchowych, którzy starali się być jak najbliżej Boga. Chociażby brat Tozer, który urodził się w końcówce XIX wieku, a w 1963 roku zmarł, który był bardzo duchowym człowiekiem, dużo spędzał czasu z Bogiem. Po nawróceniu jako 17-letni chłopiec w piwnicy, gdzie był taki piec, gdzie po prostu ogrzewano dom, jego matka czasem słyszała nawet takie jęki, on się tak gorliwie tam modlił, on tak spędzał z Bogiem czas. Także potem jak miał już rodzinę, rodzina wiedziała, że są takie chwile, że zamykał się w pokoju i czytał Słowo Boże, modlił się, spędzał z Bogiem czas. I on zauważył, że trzeba Bogu dać swój czas. Jeżeli coś mamy z Bogiem osiągnąć, coś mamy wzrosnąć, to trzeba to czynić. Polecam też Wam, drodzy, pisma brata Tozera, ale też pisma brata Mareya. Andrew Murray to był chrześcijański misjonarz w Afryce, który bardzo duchowe pisma pisał. Niektóre są w internecie do ściągnięcia nawet. Mieszkaj w Chrystusie czy mieszkaj w Jezusie, bo to różne wersje tej książki są. Pokora, klejnot świętych. I te książki pozwalają rzeczywiście wejrzeć w serce tych ludzi Bożych, dla których faktycznie największym skarbem był Pan Jezus. I one uczą nas też doceniać te rzeczy najważniejsze. I oby te priorytety były w nas, bo trzeba powiedzieć, że niektóre zbory w Polsce nawet się rozpadły, doszło do rozłamów, niektóre nawet przestały istnieć, bo priorytetem nie był Pan Jezus, bo coś innego stało w centrum. Odchodzą niektóre grupy od zborów, różne rzeczy się dzieją, bo po prostu ludzie zapominają o tym, co jest istotą wiary. A esencją chrześcijaństwa jest właśnie Chrystus. W Nim są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania, jak pisze Paweł w liście do Kolosan. Właśnie do tego trzeba zmierzać, do tego dążyć. I do tej mety, do tego celu, do tej nagrody, dokładając też starań. To wymaga starań. Powiedzmy sobie uczciwie, żeby wykupić czas w dzisiejszym zabieganym naszym życiu na czytanie Słowa Bożego, na modlitwę, to nie musi być godzinami, ale regularnie po trochu. I to wymaga pewnej dyscypliny duchowej, żeby codziennie, cały dzień przeżywać z Bogiem, żeby być blisko Boga. Potem już to wychodzi w krew. I kiedy poznajemy lepiej Boga, wiemy też, co nas oddala od Niego. I wyczuwamy, że coś nam zgrzyta, jak zaczynamy robić coś, czy słuchać czegoś, czy rozmawiać w jakiś niewłaściwy sposób. Wtedy widzimy, co utrudnia nam to zjednoczenie się z Chrystusem. Więc drodzy, weźmy przykład tu z apostoła Pawła. A owocem tego będzie radość w Panu. Apostoł był w więzieniu, ale będąc w bliskiej społeczności, w wspólnocie z Chrystusem, miał radość. I zachęcał jeszcze innych do radości w Panu. Ta radość nie jest taką radością sztuczną, jaką się wywołuje niekiedy na niektórych takich spotkaniach religijnych, że bardzo głośna muzyka jest i tam próbuje się wywołać jakiś taki entuzjazm sztucznie. Nie, to jest taka radość w sercu, że jestem umiłowany przez Boga, że Jezus jest moim Panem, że Bóg mnie przeprowadzi przez wszystko, nawet najtrudniejsze rzeczy w moim życiu i że mam pokój z Bogiem. I że mogę tym pokojem dzielić się z innymi. Niech Bóg nam w tym dopomoże, drodzy, abyśmy czerpali przykład i korzystali z tego, żeby przykłady mężów Bożych prowadziły nas i niewiast Bożych także do Chrystusa, a przez Niego do Ojca. Amen.